Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Barełkowski.
Witam Państwa w ten niespokojny dzień, a z nami dziś na łączach dr Leszek Sykulski, wybitny politolog, historyk, geopolityk, wykładowca akademicki, były doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego, popularny komentator w mediach społecznościowych. Witam Pana.
Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Dziś chcę Pana zapytać o wnioski z Pana niezwykle głębokich analiz geopolitycznych, które z zapartym tchem, przyznaję, śledzę w sieci. Wczoraj wydarzyło się chyba coś bardzo ważnego dla sytuacji na wschodzie. Wczoraj Putin, prezydent Rosji, uznał dwie samozwańcze republiki, Ługańską, Doniecką, i dziś, jak się dowiadujemy, między innymi potwierdził to minister Błaszczak, Rosja wkroczyła ze swoimi wojskami na tereny tych dwóch republik. Jak to zmienia sytuację? Co to oznacza dla tego konfliktu? O to Pana pytam.
Myślę, że po pierwsze jest to zakończenie rozmów w formacie normandzkim o realizacji porozumień mińskich. Od listopada ubiegłego roku widzieliśmy eskalowanie napięcia w tym zakresie przez Federację Rosyjską. Widzieliśmy zerwanie właściwie rozmów dyplomatycznych z Francją i Niemcami. Wówczas Siergiej Ławrow nakazał opublikowanie korespondencji dyplomatycznej ze swoimi odpowiednikami z Francji i Niemiec, co jest rzadkością w dyplomacji, tego typu sytuacja. I rzeczywiście starał się wywrzeć nacisk na Zachód w ten sposób, aby to Zachód zmusił Kijów do realizacji porozumień mińskich, czyli tak naprawdę do nadania szerokiej autonomii odpowiednio oczywiście Republikom Ługańskiej i Donieckiej. Natomiast to nie przynosiło efektu, to znaczy Zachód nie był w stanie albo nie chciał po prostu przymusić Ukrainy do realizacji takiego, powiedziałbym, takich literalnych ustaleń porozumień mińskich, a przynajmniej tej moskiewskiej interpretacji tych porozumień mińskich. No i w związku z tym Kreml na tyle czuje się mocny, że postanowił jeszcze bardziej eskalować to napięcie i uznać niepodległość obu tych samozwańczych ludowych republik i właściwie postawić i Ukrainę, i Zachód przed faktem dokonanym. Z punktu widzenia Ukrainy jest to sytuacja, gdzie jest to sytuacja trudna, ponieważ to po stronie Kijowa teraz jest przysłowiowa piłeczka i bardzo wiele zależy od tego, czy Kijów będzie chciał realizować operację militarną na terenach właśnie Donbasu. Jeżeli tak, no to myślę, że Rosja jest zdecydowana na to, aby przeprowadzić operację wojskową i na przykład zająć cały obwód Ługański, cały obwód Doniecki, no bo warto wspomnieć, że obecne te samozwańcze republiki zajmują nieco poniżej 50% obwodów Ługańskiego i Donieckiego. Myślę, że to, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o wnioski i skutki tego wydarzenia z wczoraj, z 21 lutego, to fakt, że Moskwa czuje się na tyle silna, że jest w stanie już po tej, no można powiedzieć, po tym skonsumowaniu Białorusi, bo mówimy tutaj o podpisaniu tych 28 takich szczegółowych programów integracyjnych między oboma państwami, co miało miejsce 4 listopada ubiegłego roku, jest na tyle silna, że jest w stanie, tak się przynajmniej właśnie strategom na Kremlu wydaje, dyktować warunki na wschodzie Ukrainy.
Ja słyszę taką nutę u pana w tej wypowiedzi uspokajającą. Czy to oznacza, że po połknięciu tych dwóch samozwańczych republik, no i już można powiedzieć połknięciu także Białorusi, Rosja poprzestanie i Rosja już dalej nie będzie eskalowała konfliktu. No de facto ten stan to jest status quo ante, bo oczywiście formalnie Rosja nie uznała tych republik dotąd, to była taka gra dyplomatyczna, no ale wiadomo było, że jest z nimi ściśle związana i że to Rosja sprokurowała istnienie tych dwóch podmiotów. Teraz być może prawa międzynarodowego. No dobrze, czyli pan uspokaja. Pan twierdzi, że Rosja w pewnym sensie uspokaja, no bo jest to akt agresji, że Rosja nie będzie szła dalej, nie będzie dążyła do całkowitego zniszczenia państwa ukraińskiego i totalnej z nim wojny.
No, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest takim długofalowym, czy też średniookresowym, niech w ten sposób będzie, celem Federacji Rosyjskiej. Dlaczego Rosji tak bardzo zależało na tym, aby to Zachód nakłonił Kijów do przyjęcia porozumień mińskich? Co było tego celem? No, tutaj były dwa przede wszystkim cele. No, po pierwsze, zmiana rządu w Kijowie, bo taka, że tak powiem, interpretacja porozumień mińskich, jaką zaproponowała Moskwa i przyjęcie tego przez stronę ukraińską, no niewątpliwie doprowadziłoby do przewrotu politycznego i do odsunięcia obecnej ekipy, obecnego establishmentu od władzy. Natomiast drugi cel to jest oczywiście federalizacja państwa ukraińskiego, doprowadzenie do właśnie zmiany ustroju tego kraju. Jeżeli chodzi o zmianę władzy w Kijowie, to myślę, że tutaj Moskwa będzie nadal na to grała i myślę, że to jest taki pierwszy, najważniejszy cel ze strony Moskwy, aby zmienić ten rząd, który chce integracji euroatlantyckiej i włączenia Ukrainy w te struktury, w struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Natomiast co do kwestii federalizacji państwa ukraińskiego, no to myślę, że to też sprawa nie jest zamknięta, natomiast narastanie tych separatyzmów, narastanie tego potencjału protestu na Ukrainie może następować, ponieważ tutaj mamy do czynienia z takim jasnym kazusem, z takim jasnym przypadkiem, który no, przywodzi na myśl rok 2008. Zresztą ten dekret, który 21 lutego podpisał Władimir Putin, jest właściwie kopią dekretu, który podpisał Dmitrij Miedwiediew w sierpniu 2008 roku o uznaniu Republiki Osetii Południowej. No, warto sobie przypomnieć te wydarzenia z sierpnia właśnie 2008 roku, kiedy Rosja uznała i Abchazję, i Osetię Południową i doszło do właśnie takiej powtórki, można powiedzieć, z historii całkiem niedawnej, bo Zachód zresztą uznał Kosowo, niepodległość Kosowa i tutaj zresztą bardzo często dyplomacja rosyjska powoływała się na ten przypadek i pokazywała, że to nie Rosja jest tym inicjatorem takich procesów dezintegracyjnych i uznawania za niepodległe no, części suwerennych państw. No i rzeczywiście w sensie takim, bym powiedział, analogii prawno-międzynarodowych, analogia jakaś tutaj występuje, natomiast to oczywiście w żaden sposób nie usprawiedliwia działań Federacji Rosyjskiej. Nie jest to z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego element korzyści.
Czyli sugeruje pan, że tu może być powtórka, że podobnie jak Gruzję drogą takiego terroru militarnego, ale jednak po ograniczonej agresji tylko terroru, będzie też Rosja próbowała zmienić władzę, czy uczynić władzę w Kijowie sobie poddanymi. No dobrze, ale czy to zmienia sytuację dla Polski? Czy, no, czego się spodziewamy? Fali uchodźców, spodziewamy się też no jakichś problemów gospodarczych związanych z zaostrzeniem sytuacji na wschodzie, z Rosją także. Czy to dla nas dużo zmienia? Czy uważa pan, że ta strategia Rosji jest, no to jest może stwierdzenie troszeczkę nad wyraz, ale czy to jest bardziej korzystna dla Polski strategia?
Ja myślę, że przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że pozycja geostrategiczna państwa polskiego zmieniła się w sposób radykalny od listopada ubiegłego roku, od chwili, kiedy państwo związkowe Rosji i Białorusi przestało być takim tworem teoretycznym, stało się tworem faktycznym. I zresztą ta decyzja z ostatniej niedzieli, decyzja ogłoszona przez białoruskiego ministra obrony o tym, że rosyjskie siły zbrojne pozostają na terytorium Białorusi po zakończeniu ostatnich ćwiczeń wojskowych, no już jasno pokazuje kierunek, w którym będzie ewoluowała ta sytuacja geostrategiczna. To, że wojska rosyjskie pozostały na Białorusi, oznacza, że prędzej czy później dojdzie do ich tam dyslokacji bezterminowej bądź jakiejś formy obecności rotacyjnej. Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego to oznacza, że mamy właściwie w takim sensie geostrategicznym granicę polsko-rosyjską na Bugu. I to jest naprawdę bardzo duża, radykalna zmiana od listopada 2021 roku. Natomiast jeżeli chodzi o relacje rosyjsko-ukraińskie, to myślę, że tutaj będzie miało bardzo duże znaczenie zarówno decyzja władz w Kijowie o tym, czy zrealizować operację wojskową przeciwko właśnie tym samozwańczym republikom, no, których niepodległość ogłosiła jednostkowo.
Ja wejdę panu w słowo. Pan sugeruje cały czas, że Ukraina ma takie apetyty, żeby odbić te republiki. Czy pan uważa, że to jest realistyczny scenariusz? No, nikt nie zapowiada nawet takich działań. Dlaczego pana zdaniem Ukraińcy mieliby rzucać się z motyką na słońce i próbować odbijać te republiki?
Myślę, że z bardzo prostego powodu. To znaczy, wyciągając wnioski z lutego 2014 roku, lutego i marca 2014 roku, kiedy Ukraina nie przeprowadziła żadnej operacji wojskowej na Krymie, mimo że miała tam stosunkowo spore możliwości odzyskania tego Krymu. I właściwie ta metoda salami, którą posługują się Rosjanie, no działa, jest skuteczna. To znaczy Ukraina straciła około 7% swojego terytorium i jeżeli nie będzie reagowała, no to dojdzie do, moim zdaniem, do generacji kolejnych, powiedziałbym tutaj, takich potencjałów protestu i do kolejnych czynników dezintegracyjnych na terytorium Ukrainy, ponieważ no nie jest żadną tajemnicą, że Rosjanie przygotowują takie operacje hybrydowe, także chociażby w obwodach charkowskim czy w innych regionach Ukrainy, jeśli chodzi o wschodnią Ukrainę czy południową, jeśli chodzi o perspektywę odcięcia ewentualnego Ukrainy od Morza Czarnego. Dzisiaj niewątpliwie sprawdzają jedność Zachodu. To jest sprawdzenie jedności Zachodu. Jak Zachód się zachowa? Pamiętajmy, że na 24 lutego jest planowane spotkanie Blinken-Ławrow i tutaj niewątpliwie ta sprawa tych samozwańczych republik będzie takim elementem targu między dyplomacją rosyjską a dyplomacją amerykańską. Pytanie, na ile dzisiaj Zachód jest w stanie realnie pomóc Ukrainie.
I tu jest kolejne pytanie. Czy sankcje Zachodu teraz ruszą? Czy będzie tak, jak wcześniej, jeszcze półtora miesiąca temu, zapowiadał prezydent Biden, że jak troszeczkę tylko wejdą, to sankcje będą ograniczone, mniejsze. Czy to jest to anektowanie de facto obu samozwańczych republik? Czy to jest ten moment wejścia dużego, jakby chciał Biden? Czy to jest scenariusz wejścia malutkiego i nie dużych, tylko malutkich sankcji, które może nałożyć na Rosję Ameryka i Europa?
Ja myślę, że specjalnie Rosjanie wybrali właśnie taki wariant, którym jest no nie agresja militarna, ale agresja dyplomatyczna, bo tak to trzeba określić, że jest to forma agresji dyplomatycznej, aby sprawdzić, aby powiedzieć, sprawdzam przy tym stoliku, na ile Zachód jest dzisiaj zdeterminowany. No i już te pierwsze oświadczenia, o których wiemy, wskazują, że Stany Zjednoczone nałożą sankcje na osoby i firmy, które chciałyby inwestować właśnie na obszarach Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej. No, jest to tak naprawdę nałożenie sankcji faktycznie na te dwie samozwańcze republiki, no ale de jure, w sensie prawnym, jest to nałożenie sankcji na część Ukrainy, na część państwa ukraińskiego, więc to bezpośrednio nie uderza w interesy rosyjskie. To nie jest uderzenie w rosyjski establishment, to nie jest uderzenie w rosyjską gospodarkę, nałożenie sankcji na Ługańską i Doniecką Republikę Ludową. Pytanie, jak daleko to może zajść? Moim zdaniem jest bardzo wątpliwe, aby na tym etapie doszło na przykład do zakazu uruchomienia Nord Stream 2, no bo to rzeczywiście byłby wielki cios, ale nie tylko dla Federacji Rosyjskiej, pamiętajmy. No, cała gospodarka niemiecka jest oparta na tej idei i planach Energiewende, czyli transformacji energetycznej, która byłaby bardzo trudna do realizacji, jeżeli nie doszłoby do uruchomienia Nord Stream 2.
Sugeruje pan, że możemy te sankcje włożyć między bajki i może jest tak, jak powiedział dziś rano dla jednego ze szwedzkich dzienników ambasador Rosji w Szwecji, że robi sobie grubą nieprzyzwoitość, mówiąc eufemistycznie, z tych wszystkich sankcji, że Rosja ma to w nosie.
Pamiętajmy, że wojna między Rosją a Ukrainą, wojna niewypowiedziana, toczy się od 8 lat. I od 8 lat obowiązują różnego rodzaju sankcje na gospodarkę rosyjską, na różnych przedstawicieli rosyjskiego establishmentu. I Rosja radzi sobie całkiem nieźle z tymi sankcjami. Zresztą bardzo wiele firm omija te sankcje. Przypomnę tylko, że zgodnie z doniesieniami magazynu Die Welt niemieckiego, w roku 2020 ponad, no można powiedzieć, 600 koncesji zostało udzielonych na obrót towarami podwójnego zastosowania z przeznaczeniem docelowym do Federacji Rosyjskiej. I tutaj mówimy oczywiście o tym podwójnym zastosowaniu, czyli cywilnym i militarnym.
Musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję. Mam nadzieję, że państwo teraz więcej rozumieją z tego, co się dzieje. A chyba nie dzieje się najlepiej. Trochę nas uspokajał, a trochę nas niepokoił dzisiaj pan Leszek Sykulski, za co panu bardzo dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Kluczowy temat.